wild nights, were I with thee, wild nights should be our luxury. Emily Dickinson. So daily I renew my idle duty. I touch her here and there, I know my place. I kiss her open mouth and I praise her beauty. And people call me traitor to my face. Leonard Cohen. Rozdział siódmy. Biodro czarodziejki zdobił kunsztowny i bajecznie kolorowy w detalach tatuaż przedstawiający pasiasto ubarwioną rybę.
Nil admirari,
pomyślał wiedźmin.
Nil admirari.
Nie wierzę oczom,
powiedziała Litta Neid. Za to, co się stało, za to, że wyszło tak, jak wyszło, winę ponosił on sam. Nikt inny. W drodze do willi czarodziejki mijał ogród. Nie oparł się pokusie, by zerwać jedną z rosnących na klombie frezji. Pamiętał zapach dominujący w jej perfumach.
Nie wierzę oczom,
powtórzyła Litta, stając w drzwiach. Powitała go własną osobą, zwalistego odźwiernego nie było. Może miał wychodne.
Przyszedłeś, zgaduję, by zwymyślać mnie za dłoń mozaik. I przyniosłeś mi kwiat, białą frezję. Wejdź, nim dojdzie do sensacji, a miasto rozhuczy się od plotek. Mężczyzna na moim progu z kwiatem, najstarsi ludzie nie pamiętają czegoś takiego.
Nosiła luźną, czarną suknię, kombinację jedwabiu i szyfonu, cieniuteńką, falującą przy każdym ruchu powietrza. Wiedźmin stał zapatrzony, wciąż z frezją w wyciągniętej dłoni, pragnąc się uśmiechnąć i za nic w świecie nie mogąc.
Nil admirari,
powtórzył w myślach Maksymę, którą zapamiętał z Oxenfurtu, z uniwersytetu, z kartusza nad wejściem do katedry filozofii. Maksymę powtarzał w myślach przez całą drogę do willi Litty.
Nie krzycz na mnie.
Wyjęła frezję z jego palców.
Naprawię dziewczynie rękę, gdy tylko się zjawi. Bezboleśnie. Może ją nawet przeproszę. Ciebie przepraszam. Tylko na mnie nie krzycz.
Pokręcił głową. Ponownie spróbował się uśmiechnąć. Nie wyszło.
Ciekawam.
Zbliżyła frezję do twarzy i wpiła w niego swe jadeitowe oczy.
Czy znasz symbolikę kwiatów i ich sekretną mowę? Wiesz, co mówi ta frezja i całkiem świadomie przekazujesz mi jej przesłanie? Czy też kwiat jest czysto przypadkowy, a przesłanie podświadome?
Nil admirari.
Ale to przecież bez znaczenia.
Podeszła do niego bardzo blisko.
Albo bowiem czytelnie, świadomie i wyrachowanie sygnalizujesz mi, czego pragniesz, albo kryjesz się z pragnieniem, które twoja podświadomość zdradza. W obu wypadkach winnam ci podziękowanie za kwiat i za to, co on mówi. Dziękuję ci. I zrewanżuję się. Też ci coś sprezentuję. O, tę tasiemeczkę. Pociągnij za nią. Śmiało.
Co ja robię najlepszego?
Pomyślał, pociągając. Pleciona tasiemeczka gładko wysnuła się z obdzierganych oczek do samego końca. A wówczas jedwabno-szyfonowa suknia spłynęła z Litty niczym woda, mięciutko układając się wokół kostek. Przymknął na moment oczy. Jej nagość poraziła go jak nagły rozbłysk światła.
Co ja robię?
Pomyślał, obejmując jej szyję.
Co ja robię?
Pomyślał, czując smak koralowej pomadki na ustach.
To, co robię, kompletnie pozbawione jest sensu.
Myślał, delikatnie kierując ją ku komódce przy patio i sadzając na malachitowym blacie. Pachniała frezją i morelą. I czymś jeszcze. Może mandarynką, może wetiwerią. Chwilkę to trwało, a pod koniec komutka dość silnie się chybotała. Koral, choć obejmowała go mocno, ani na moment nie wypuściła frezji z palców. Zapach kwiatu nie tłumił jej zapachu.
Twój entuzjazm pochlebia mi.
Oderwała usta od jego ust i dopiero teraz otwarła oczy.
I mocno komplementuje. Ale mam łóżko, wiesz?
Fakt. Miała łóżko. Ogromne, przestronne, niczym pokład fregaty. Prowadziła go tam, a on szedł za nią, nie mogąc się napatrzeć. Nie oglądała się, nie wątpiła, że idzie za nią, że pójdzie bez wahania tam, dokąd go poprowadzi, nie odrywając wzroku. Łóżko było ogromne i miało baldachim. Pościel była z jedwabiu, a prześcieradło z satyny. Wykorzystali łóżko. Bez cienia przesady, w całości, w każdym calu, w każdej piędzi pościeli i każdej fałdce prześcieradła.
Litto.
Możesz mówić do mnie, Koral, ale na razie nic nie mów.
Nil admirari.
Zapach frezji i moreli, rude włosy rozsypane na poduszce.
Litto.
Możesz nazywać mnie Koral i możesz mi to zrobić jeszcze raz.
Biodro Litty zdobił kunsztowny i bajecznie kolorowy w detalach tatuaż, przedstawiający pasiasto ubarwioną rybę dzięki ogromnym płetwom trójkątną w kształcie. Ryby takie, zwane skalarami, bogacze i snobujący się noworysze zwykli trzymać w akwariach i basenach. Ryby te zawsze więc kojarzyły się Geraltowi i nie tylko jemu ze snobizmem i pretensjonalnym zadęciem. Zdziwiło go zatem, że Koral wybrała właśnie taki, a nie inny tatuaż. Zdziwienie trwało moment. Wyjaśnienie przyszło szybko. Litta Neid była z pozoru i wyglądu i owszem, całkiem młoda, ale tatuaż pochodził z lat jej prawdziwej młodości, z czasów, gdy przywożone z zamórz ryby skalary były prawdziwie rarytetną atrakcją. Bogaczy było niewielu, dorobkiewicze dopiero się dorabiali i mało kogo stać było na akwaria.
Jej tatuaż jest więc jak metryka,
pomyślał Geralt, pieszcząc skalara opuszkami palców.
Dziw, że Litta wciąż go nosi, miast magicznie usunąć. Cóż,
pomyślał, przenosząc pieszczotę w odleglejsze od ryby rejony.
Miłą jest rzeczą wspomnienia lat młodzieńczych. Nie jest łatwo wyzbyć się takiego memento, nawet gdy już przebrzmiałe i patetycznie banalne.
Uniósł się na łokciu i przyjrzał dokładnie, wypatrując na jej ciele innych, równie nostalgicznych pamiątek. Nie znalazł. Nie liczył, że znajdzie. Chciał po prostu popatrzeć. Koral westchnęła. Znudzona widać abstrakcyjnymi, a mało rzeczowymi peregrynacjami jego dłoni, chwyciła ją i zdecydowanie skierowała w miejsce konkretne i jedynie słuszne we własnym widać mniemaniu.
I bardzo dobrze,
pomyślał Geralt, przyciągając czarodziejkę ku sobie i zanurzając twarz w jej włosy.
Pasiasta ryba, też mi coś. Jakby nie było istotniejszych rzeczy, którym warto poświęcić uwagę, o których warto by myśleć.
Może i modele żaglowców,
pomyślała chaotycznie Koral, z trudem opanowując rwący się oddech.
Może i militarne figurki, może łowienie ryb na sztuczną muszkę, ale to, co co się liczy, to... co naprawdę się liczy, to... sposób, w jaki mnie obejmuje.
Geralt objął ją tak, jakby była dlań światem całym. Pierwszej nocy snu zaznali niewiele. A nawet gdy Litta usnęła, wiedźmin miał z zaśnięciem kłopoty. Ramieniem opasała go w talii tak mocno, że z trudem oddychał. Nogę zarzuciła w poprzek jego ud. Drugiej nocy była mniej zaborcza, nie trzymała i nie obejmowała go tak silnie jak poprzednio. Nie bała się już widać, że nad ranem ucieknie.
Zamyśliłeś się. Minę masz męską i posępną. Powód?
Zastanawia mnie... naturalizm naszego związku.
Co takiego?
Mówiłem. Naturalizm.
Użyłeś, zdaje się, słowa... związek. Zaiste zadziwia znaczeniowa pojemność tego pojęcia. Nadto naszedł cię, jak słyszę, smutek postkoitalny. Stan faktycznie naturalny dotyka wszystkich wyższych istot. Mnie, wiedźminie, też właśnie dziwna łezka wokół się kręci. Rozchmurz się. Rozchmurz, żartowałam.
Przywabiłaś mnie jak samca.
Co takiego?
Przywabiłaś mnie jak owada. Fryzjowo, morelowo, magicznymi feromonami.
Ty poważnie?
Nie złość się. Proszę, Koral.
Nie złoszczę się. Przeciwnie. Po namyśle muszę przyznać ci rację. Tak, to naturalizm w czystej postaci. Tyle, że jest całkiem odwrotnie. To ty mnie omamiłeś i uwiodłeś. Od pierwszego wejrzenia. Naturalistycznie i animalistycznie odtańczyłeś przede mną sam czy taniec godowy. Podskakiwałeś, tupałeś, stroszyłeś ogon. Stroszyłeś ogon i trzepałeś skrzydłami jak cietrzew. Pijałeś i gdakałeś.
Gdakałeś.
Tak, obejmij mnie.
Koral.
Co?
Litta Neid. To też nie jest twoje prawdziwe miano, prawda?
Moje prawdziwe było kłopotliwe w użyciu.
Jak niby?
A powiesz szybko... Astrid Litneid Asgern Finn Bjornsdottir?
Rozumiem.
Wątpię.
Koral.
Aha.
A mozaik? Skąd jej przydomek?
Wiesz, wiedźminie, czego nie lubię? Pytań o inne kobiety. Ach. A już zwłaszcza, gdy pytający leży ze mną w łóżku i wypytuje, miast skupić się na tym, na czym właśnie trzyma dłoń. Nie odważyłbyś się na coś takiego, będąc w łóżku z Yennefer.
A ja nie lubię wymieniania pewnych imion. Zwłaszcza w chwili, gdy...
Mam przestać?
Tego nie powiedziałem.
Koral pocałowała go w ramię.
Gdy trafiła do szkoły, miała na imię Aik. Rodowego miana nie pamiętam. Nie dość, że imię dziwaczne, to jeszcze cierpiała na zanik pigmentu skóry. Policzek miała upstrzony jasnymi łatkami. Faktycznie wyglądało to jak mozaika. Wyleczono ją, rzecz jasna, już po pierwszym semestrze. Czarodziejka nie może mieć żadnych skaz. Ale złośliwe z początku przezwisko przylgnęło i szybko przestało być złośliwe. Ona sama je polubiła, ale dość o niej. Mów do mnie i o mnie. No już.
Co już?
Mów o mnie. Jaka jestem? Piękna, prawda? No powiedz.
Piękna, ruda i piegowata.
Nie jestem piegowata. Usunęłam piegi za pomocą magii.
Nie wszystkie. O niektórych zapomniałaś, a ja je wypatrzyłem.
Gdzie je? A, no, no tak, prawda. Jestem więc piegowata. I jaka jeszcze jestem?
Słodka.
Słucham?
Słodka, jak wafelek z miodem.
Nie dworujesz sobie ze mnie, aby?
Spójrz na mnie, w moje oczy. Czy widzisz w nich choćby cień nieszczerości?
Nie. I to mnie najbardziej niepokoi. Usiądź na brzegu łóżka.
Bo?
Chcę się zrewanżować.
Słucham.
Zapiegi, które wypatrzyłeś tam, gdzie je wypatrzyłeś. Za dołożenie starań i dokładną eksplorację. Chcę się zrewanżować i odwdzięczyć. Mogę?
Ależ jak najbardziej.
Willa czarodziejki, jak wszystkie bez mała w tej części miasta, dysponowała tarasem, z którego roztaczał się widok na morze. Litta lubiła siadywać tam i godzinami obserwować statki na redzie, do czego służyła jej pokaźnych rozmiarów luneta na statywie. Geralt raczej nie podzielał jej fascynacji morzem i tym, co po nim pływało, ale lubił towarzyszyć jej na tarasie. Siadał blisko, tuż za nią, z twarzą tuż przy jej rudych lokach, ciesząc się zapachem frezji i moreli.
Tamten galeon, który rzuca kotwicę, spójrz.
Wskazywała koral.
Na fladze błękitny krzyż, to chluba Cintry. Zapewne w rejsie do Kowiru. A tamta koga to Alke z Cidari, zbierze pewnie ładunek skór. A tam, o, Tetyda, holk transportowy. Tutejszy, 200 łasztów ładowności, kabotażowy, kursuje między Kerak a Nastrogiem. Tam zobacz, na Redę wpływa właśnie nowigradzki szkuner, Pandora Parvi. Piękny, piękny statek. Spójrz w okular, zobaczysz.
Widzę bez lunety, jestem mutantem.
No prawda, zapomniałam. O, tam to galera Fuchsia. 32 wiosła. Może wziąć do ładowni 400 łasztów. A tamten zgrabny trójmasztowy galeon to Vertigo. Przypłynął z Lan Exeter. A tam dalej z amarantową flagą to redański galeon Albatros. 3 maszty, 120 stóp między stewami. O, tam. Zobacz. Zobacz. Żagle stawia i wychodzi w morze kliper pocztowy Echo. Znam kapitana. Stołuje się u Ravengi, gdy tu cumuje. Tam znowu spójrz pod pełnymi żaglami galeon Spowis.
Wiedźmin odgarnął włosy z pleców Litty, powoli jedną po drugiej rozpiął haftki, zsunął suknię z ramion czarodziejki, po czym całkowicie poświęcił dłonie i uwagę parze galeonów pod pełnymi żaglami. Galeonów, podobnych którym próżno by szukać po wszystkich morskich szlakach, redach, portach i rejestrach admiralicji. Litta nie protestowała i nie odrywała oka od okularu lunety.
Zachowujesz się...
Powiedziała w pewnej chwili.
Zachowujesz się jak 15-latek. Jakbyś po raz pierwszy je widział.
Dla mnie zawsze jest po raz pierwszy.
Wyznał z ociąganiem.
A 15-latkiem tak naprawdę nie byłem nigdy.
Pochodzę ze Skellige.
Powiedziała mu później, już w łóżku.
Morze mam we krwi i kocham je. Marzę niekiedy...
Podjęła, gdy milczał.
By wypłynąć. Sama jedna. Postawić żagiel i wyjść w morze. Daleko, daleko aż po horyzont. Wokoło tylko wody i niebo. Obryzguje mnie słona piana fal, wicher szarpie włosy prawdziwie męską pieszczotą, a ja jestem sama, zupełnie sama. Nieskończenie samotna wśród obcego i wrogiego mi żywiołu. Samotność wśród morza obcości. Nie marzysz o niej?
Nie, nie marzę.
Pomyślał.
Mam ją na co dzień.
Przyszedł dzień letniego przesilenia, a po nim magiczna noc, najkrótsza w roku, podczas której kwitł po lasach kwiat paproci, a natarte nasiężżałem nagie dziewczęta tańczyły na mokrych od rosy polanach. Noc krótka jak mgnienie oka, noc szalona i jasna od błyskawic. Rankiem po solstycjum obudził się sam. W kuchni czekało śniadanie. I nie tylko.
Dzień dobry, Mozaik. Piękna pogoda, nieprawdaż? Gdzie jest Litta?
Masz gdzieś wolne?
Odrzekła, nie patrząc na niego.
Moja niezrównana mistrzyni będzie zapracowana. Do późna. Przez czas, który poświęciła przyjemnościom, nazbierało się pacjentek.
Pacjentek?
Leczy bezpłodność i inne choroby kobiece. Nie wiedziałeś? No to już wiesz. Miłego dnia.
Nie wychodź jeszcze. Chciałbym...
Nie wiem, co chciałbyś...
Przerwała.
Ale to raczej zły pomysł. Lepiej byś się do mnie nie odzywał. Udawał, że mnie w ogóle nie ma.
Koral, nie skrzywdzi cię, już zaręczam. Zresztą nie ma jej tu. Nie widzi nas.
Ona widzi wszystko, co chce zobaczyć. Wystarczy jej do tego kilka zaklęć i artefakt. I nie łudź się, że masz na nią jakikolwiek wpływ. Do tego trzeba czegoś więcej niż...
Ruchem głowy wskazała sypialnię.
Proszę cię, nie wymieniaj przy niej mojego imienia. Nawet mimochodem. Bo przypomnij mi to. Choćby i za rok, ale przypomnij.
Ale skoro tak cię traktuje, nie możesz po prostu odejść?
Dokąd?
Żachnęła się.
Do manufaktury tkackiej? Do terminu u krawca? Czy od razu do lupanaru? Ja nie mam nikogo. Jestem nikim. I będę nikim. Tylko ona może to zmienić. Zniosę wszystko, ale nie dokładaj, jeśli możesz. Na mieście...
Spojrzała na niego po chwili.
Spotkałam twego koleżkę. Tego poetę, Jaskra. Pytał o ciebie. Niepokoił się.
Uspokoiłaś go? Wyjaśniłaś, że jestem bezpieczny, że nic mi nie zagraża?
Dlaczego miałabym kłamać?
Słucham.
Nie jesteś tu bezpieczny. Jesteś tu, z nią, z żalu po tamtej. Nawet gdy jesteś z nią blisko, tylko o tamtej myślisz. Ona wie o tym. Ale gra w tę grę, bo ją to bawi. A ty udajesz świetnie. Jesteś diabelnie przekonujący. Myślałeś jednak o tym, co będzie, gdy się zdradzisz?